Gość popołudniówki.
Andrzej Pierzchała, witam Państwa z Gorzowskiego Studia Popołudniówki. Dziś moim gościem jest dr Marcin Cywiński, ekonomista z Akademii Jakuba z Paradyża. Witam Pana.
Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
Z którym lubię się spierać w sprawach gospodarczych, ekonomicznych i społecznych, choć Bogiem a prawdą często się zgadzamy.
Dokładnie.
Panie doktorze, atmosfera kampanii wyborczej nie sprzyja rzetelnym informacjom w sprawach ekonomicznych. Czy zauważył pan, że wśród kandydatów na prezydenta RP nie ma żadnego ekonomisty?
Zgadza się, zauważyłem. Prawda jest też taka, że ten okres przedwyborczy niestety sprzyja ograniczaniu informacji. Ogromnie widać pewien dysonans pomiędzy tym...
Właśnie, dysonans poznawczy, po to jest między innymi ta audycja, żeby ludziom nieco wytłumaczyć, tak, jak jest naprawdę. Nie pięknie i nie fatalnie.
Panie redaktorze, na razie jest dobrze, dlatego że jesteśmy po okresie dobrej koniunktury. Były duże wpływy z podatków i jeszcze na pierwszy kwartał 2020 roku stan finansów publicznych był w miarę dobry. Natomiast weszliśmy bardzo mocno w sytuację epidemiologiczną. Mieliśmy dość duże ograniczenia związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw. No i te efekty widać teraz, a więc widać spowolnienie, widać pewne negatywne konsekwencje. No i biorąc pod uwagę to, jak rządzący obiecują pewne świadczenia socjalne wobec sytuacji pewnej dekoniunktury, to sytuacja robi się bardzo niebezpieczna.
Panie doktorze, a przecież tarczę już czwartą uchwalono nasi politycy i parlamentarzyści i tam miliardy płyną głównie w kierunku ochrony miejsc pracy. To się później oczywiście będzie przekładało na podatki, tak mimo że dzisiaj zwolnienia z CIT-u, z PIT-u są dosyć powszechne, ale to właśnie o to chodziło, żeby nie rujnować rynku pracy.
Zgadza się z założenia, przynajmniej z założenia, systemy czy rozwiązania tarczy służą temu, żeby gospodarka przetrwała, to prawda. Natomiast ja jako ekonomista mam wrażenie, że wiele rozwiązań związanych z tymi tarczami antykryzysowymi, to są rozwiązania takie bardzo ad hoc, a więc jest pewna potrzeba.
Jakoś takie muszą być przecież.
Ale wydaje mi się, że mamy tak wielu dobrych doradców i ekonomistów, moglibyśmy wprowadzić program strategiczny, jak obronić się przed kryzysem i jak z tego kryzysu wyjść. Natomiast na razie obraz jest niestety niepokojący.
Będę adwokatem diabła. Nikt nie wie, kiedy się pandemia skończy i nie wiadomo, czy nie będzie powrotu ograniczeń różnorakich, które zawsze będą uderzały w normalne funkcjonowanie gospodarki.
Panie redaktorze, ma pan rację. Natomiast w sytuacji kryzysu powinniśmy jako odpowiedzialni zarządcy ograniczać wydatki państwa. Natomiast dzisiaj, no, głównie też z powodu sytuacji wyborów, wydatki państwa zwiększamy. I teraz pojawia się pewne pytanie, panie redaktorze. Na razie są pieniądze, na razie mamy świadczenia socjalne, mamy dofinansowania, prawda, i tak dalej. Natomiast co w sytuacji, kiedy te środki się skończą, a dalej będziemy w kryzysie?
Czy zgadza się pan z taką tezą, że projekt budżetu na 2021 rok będzie jakimś papierkiem lakmusowym?
Tak może być.
Ale mówił pan o wydatkach. Duże inwestycje, czyli na przykład Centralny Port Komunikacyjny, przekop Mierzei Wiślanej, ale przecież kolej szybkich prędkości, czy liberałowie mówią, że w czasach kryzysu właśnie należy pobudzać przez inwestycje?
Oczywiście, należy pobudzać, należy pobudzać te sektory gospodarki i te rozwiązania, które mogą przynieść w relatywnie szybkim czasie zwroty z tej inwestycji. Natomiast tutaj w sytuacji, kiedy wchodzimy już jedną nogą w kryzys i chcemy wydawać ogromne pieniądze na, no, nazwijmy to w cudzysłowie, Centralny Port Komunikacyjny, tak? Bo tam nie tylko będzie port lotniczy, ale też budowa szybkich kolei i tak dalej.
No właśnie.
Myślę, że takie rozwiązania, tak drogie inwestycje powinny być przemyślane jeszcze raz.
Ale jesteśmy jednocześnie bardzo atrakcyjnym miejscem do inwestowania. Przypomnę tylko nieśmiało, $1 miliard Microsoft zamierza zainwestować w Polsce. Mało tego, amerykańskie firmy bardzo chętnie w Polsce inwestują. Chyba druga nacja, jeśli chodzi o inwestycje w Polsce, po Niemczech oczywiście, ale to jest również związane z obecnością wojska Stanów Zjednoczonych, prawda? Oni to się zwykle jakoś tam...
Panie redaktorze, każde rozwiązanie gospodarcze, każde decyzje ekonomiczne są powiązane z polityką i od tego nie uciekniemy. Natomiast z drugiej strony Polska jest bardzo dużym krajem. Mamy ogromny potencjał konsumpcyjny, mamy zdolnych i mądrych pracowników, mamy wysoki poziom edukacji. To wszystko sprzyja temu, że duże globalne korporacje chcą przenosić się do Polski.
Mam takie badania przed sobą, społeczno-ekonomiczne. No, chodzi o to między innymi pewnie, żeby nie wywołać paniki, bo są różne programy, kupuj swoich, patriotyzm zakupowy, ale mam takie badania, które mówią o tym, że największa grupa badanych, czyli 37%, oceniła, że ich status materialny jest lepszy niż 5 lat temu. Znowu kampania się kłania, ale przecież to są badania rzetelne. 33% mówi, że ich status materialny jest taki sam jak 5 lat temu, a to, jak pan pewnie, jak pan zaznaczył, tutaj konsumpcyjny stosunek do gospodarki, czyli no, zakupy, mówiąc najprostszym językiem, to jest koło zamachowe w jakimś sensie. One się nie zmieniły.
Zgadza się. No, wskaźnik konsumpcyjny to jest jeden z najważniejszych wskaźników mówiący o tym, jaka jest sytuacja gospodarcza. No i bardzo dobrze ten wskaźnik pokazał, jaka jest sytuacja Polski, czy jaka jest sytuacja polskiej gospodarki na tle walki z wirusem. Mamy bardzo ograniczoną konsumpcję, znaczy duży spadek konsumpcji w porównaniu na przykład z grudniem albo z listopadem zeszłego roku.
Ale to już zaczyna się kręcić.
Oczywiście tak, ale konsumpcja jest ograniczona tylko do pewnych produktów takiej pierwszej potrzeby.
Koniecznościowych, tak? Spożywczych i tak dalej.
Teraz pytanie, jak będzie zachował się rynek, jak będą zachowywać się konsumenci względem swojej konsumpcji w następnych kwartałach tego roku. Tak, prognozy są bardzo ograniczone. Jedne prognozy mówią o tym, że nasz spadek PKB może być na poziomie 2, może 3 punktów procentowych. Natomiast prognozy na przykład OECD mówią nawet o tym, że będzie spadek o 7 punktów. Tak? Wejdziemy w recesję.
Pani Lewicz obiecała, że już w przyszłym, a może w następnym roku będzie 4% wzrostu PKB.
No tak naprawdę posługujemy się dzisiaj danymi szczątkowymi, dlatego że ostatnie pełne dane dotyczyły tylko pierwszego kwartału.
Nie mamy innego.
Dopiero wtedy, kiedy wchodziliśmy w kryzys. Natomiast w tej chwili czekamy bardzo na wyniki Głównego Urzędu Statystycznego za drugi kwartał i zobaczymy, jak to zrewiduje nasze prognozy.
Tak, rozumiem, słyszałem, że już jest przygotowywany. Panie doktorze, na koniec banki, które... No, podobno interesują tylko bankowców, ale to my mamy tam złożone swoje pieniądze na różne sposoby. Stopy procentowe około zera. To, co ekonomiści mówią, że to oznacza ujemne wręcz stopy procentowe. Jest coś takiego?
Tak, znaczy oczywiście jest termin umowny. Chodzi o to, że jeżeli nasze środki finansowe, które lokujemy w banku, nie pracują, a więc jest zerowe oprocentowanie.
No tak.
To i tak ponosimy koszty, na przykład za prowadzenie rachunku, za jakiekolwiek transakcje i tak dalej. Więc w tym momencie tracimy na tym, co mamy w banku.
Ale jak się nie opłaca oszczędzać, to podobno to powinno konsumpcję napędzać.
Prawda jest taka, że konsumenci są wbrew pozorom odpowiedzialni w takich bardzo pragmatycznych, takich przyziemnych rozwiązaniach. I teraz, jeżeli nie opłaca się oszczędzać, a jest sytuacja potencjalnie niebezpieczna, to wolimy wyciągnąć te pieniądze z banku i na przykład pospolicie trzymać ją pod poduszką, bo nie wiemy, co się jutro zdarzy.
Ale to pewnie jakaś niedaleka przyszłość. Bo jeszcze chciałem dwa zdania poświęcić planowi Marszala Unii Europejskiej. Jest jakaś paralela między tym planem
z 25? Są perspektywy, są plany, które są porównywalne z planem Marszala.
No to też tego typu
pobudzić gospodarkę.
Wpompować.
Tak. Ja się obawiam tylko jednej rzeczy, że to ma pewne konotacje z taką gospodarką centralnie sterowaną. Każdy kraj ma zupełnie inną specyfikę. Każdy kraj ma zupełnie...
Pandemia właśnie powiedziała wszystkim, że tylko gospodarka sterowana może jakoś zaradzić.
Ale panie redaktorze, każdy kraj ma zupełnie odmienną specyfikę. Inne zachowania konsumentów, inne priorytety, inne nawet strefy klimatyczne, gdzie zupełnie inne produkty kupujemy. I takie centralne sterowanie ma swoje minusy. I teraz pytanie... czekamy
się z niego wycofać.
Czekamy na to, na finalny dokument, jak to będzie wyglądało. Natomiast perspektywy są okej, są ciekawe, bo są porównywalne z planem Marshalla, natomiast co będzie finalnie, jak to będzie wyglądało, no to pokaże nam przyszłość.
Czyli jest pan umiarkowanym pesymistą.
Znaczy myślę, że jestem jako ekonomista bardziej realistą niż umiarkowanym pesymistą.
Bardzo dziękuję za tą wizytę w studio. Przypomnę państwu, że dziś gościem popołudniówki był pan dr Marcin Cywiński, ekonomista z Akademii Jakuba Sparadyża. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.